Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Dzień dobry Państwu, zapraszam. 11 minut po godzinie 12, pora na wtorkowy otwarty mikrofon. Odbierasz mi powietrze i wodę, śpiewała przed chwilą wokalistka. Wypadałoby do tego dodać tak, że odbierasz mi gaz ziemny z Norwegii. Duńskie władze środowiskowe bowiem cofnęły pozwolenie dla rurociągu Baltic Pipe, którym ma płynąć gaz z Norwegii przez Danię do Polski. Duńska Agencja Ochrony Środowiska zbada teraz, czy inwestycja nie zagraża terenom rozrodu lub odpoczynku niektórych gatunków myszy i nietoperzy występujących na obszarze lądowej części planowanego rurociągu. Prace nad budową Baltic Pipe poza spornym duńskim odcinkiem są kontynuowane, także w województwie lubuskim, a przypomnę, Baltic Pipe na terytorium Polski przebiegać ma przez 7 gmin naszego regionu. Tymczasem, pomimo krytycznego stanowiska Komisji Europejskiej oraz styczniowej rezolucji Parlamentu Europejskiego, na ukończeniu jest budowa gazociągu Nord Stream 2, który połączy Rosję i Republikę Federalną Niemiec. Ukończenie tego gazociągu za fakt dokonany uznał niedawno sekretarz stanu USA Antony Blinken, który na posiedzeniu Izby Reprezentantów Komisji Spraw Zagranicznych, broniąc decyzji o odstąpieniu przez USA od niektórych sankcji, powiedział, że to się już wydarzyło. Zapowiedział jednocześnie, że Waszyngton zareaguje jednak, jeżeli Moskwa spróbuje użyć dostaw gazu jako broni. Jak mówią eksperci, wracając do Baltic Pipe, opóźnienie w budowie strategicznego dla Polski gazociągu może postawić nasz kraj w trudnej sytuacji negocjacyjnej z Gazpromem. I tak dziś w otwartym mikrofonie pytamy, jak oceniacie Państwo argumenty, które spowodowały wstrzymanie budowy Baltic Pipe w Danii. Czy polski plan dywersyfikacji dostaw gazu uda się zrealizować? No i takie pytanie dla tych, którzy lubią zwierzęta. Jak myszy i nietoperze mogą wpłynąć na politykę i energetykę w naszej części regionu? Zapraszamy.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Wstęp był długi, ale sprawa bardzo skomplikowana. Za chwilkę Państwa telefony, ale zanim odbierzemy pierwszy, który już zdaje się mamy, przypomnijmy, jakie są zasady obowiązujące w tym programie.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Zasady programu. Na wypowiedź przeznaczamy 1,5 minuty. Wypowiadamy się na temat audycji. Przestrzegamy zasad kultury osobistej.
I mamy już pierwszy telefon. Marcin Kosiński go dla Państwa odbierze. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, Kazimierz z Międzyrzecza. A nie wiem, czy pan redaktor zna jakieś podwodne myszki, czy jakieś tam nietoperze? Bo ja na przykład kopię gdzieś tam nornice i tak dalej, to one się przenoszą w drugie miejsce. Także jakbym tam kopał rurociąg mniej więcej, to one by się przeniosły tam iść kawałek dalej i byłby problem załatwiony.
Nie, ale no chyba zwierzęta są zbyt głupie na to, tak mówiąc.
No tak, ale to Niemiec i muszy oceanów i tam Rosji to nie dotyczy, tam nie ma żadnych innych tam niedogodności.
No dobrze, oczywiście zwierzęta swoją mądrość mają, ja tak mówię to z przekąsem, czyli pan rozumie...
A dlatego, że po prostu... Niemcy wymagają od swojego sojusznika... Także z II wojny światowej pewnych rzeczy, pewnych utrudnień i dlatego tak to jest. Ja się nie chwaląc, ale jakiś czas temu przewidywałem, że będą jakieś poważne kłopoty z Nord Stream i z tym pipe naszym, z tym rurociągiem.
Czyli co, wcale nie chodzi o myszy ani nawet o nietoperze?
No a pan tak myśli, że chodzi
nie
o to?
Nie wiem.
A czy na dnie morza, na Bałtyku nie ma jakiejś pozostałości, nie ma broni, nie ma zatopionych różnych środków brudnych? Gazów tam różnych i tak dalej. No są.
No są. Jest dyskusja nawet, kto ma zapłacić za usunięcie tego.
No ale to tak trochę zagadałem się. Proszę pana, wszystko się zaczęło po decyzji pana Bidy. Ja na niego mówię, z Ameryki. I to wszystko się związało w czasie. TSUE, Turoszów, Bełchatów, gazociąg Pipe. A od wczoraj Niemcy zażądali nawet, proszę pana, żeby nie było już prawa weta w Unii Europejskiej. Także to wszystko chodzi o podporządkowanie się Niemcom gospodarczo i politycznie. Czyli... Nie mam więcej czasu.
Dziękuję panu, dziękuję. Rzeczywiście 90 sekund minęło, półtora minuty z naciskiem na słowo półtora w tej audycji, czyli nie ekologia, a polityka, zdaniem słuchacza. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń powiedział, że liczy na to, że sprawa Baltic Pipe, że uda się ją rozwiązać przy pomocy formalności nałożonych na duńskiego operatora. Wiceszef resortu uważa, że sama Dania także jest beneficjentem tego rurociągu.
Liczę na to, że duński operator wypełni to zobowiązanie komisji w taki właśnie sposób, aby uzupełnić to o odpowiednie informacje, odpowiednie zabezpieczenia, tak aby ta komisja, która wydała tego typu decyzję, miała jakby już gwarancję, że te warunki zostały spełnione, bo też trzeba powiedzieć dwie rzeczy. Jedna to jest ta, że Dania też jest beneficjentem Baltic Pipe, bo będzie to większy import, będzie to większa przepustowość, większe bezpieczeństwo dla Duńczyków. Dania także potrafiła stanąć twardo przeciwko Nord Stream 2, broniąc na przykład Ukrainy.
I mamy kolejny telefon i oczywiście z przyjemnością go odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Mam nadzieję, że przyjemność na końcu też będzie.
Witam pana. To zależy, znaczy przyjemność jest zawsze.
Cieszę się w takim razie. Panie redaktorze, mamy klasyczny przykład, kto nami rządzi. Koniec nosa, koniec myślenia. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Żeśmy szczekali, że jak powiem nieładnie, na Nord Stream 2 i co nam z tego wyszło? Robiliśmy sobie wszędzie wrogów i teraz uderzyć psa, kij się zawsze znajdzie. Znaleźli kij, najgłupszy kij, jaki mogli znaleźć na Polskę, znaleźli. Znaleźli Czesi, znaleźli Duńczycy. I co się dzieje? Siedzimy jak ryby się pod miotą i czekamy, aż się nad nami zniłują. Nie możesz pokonać się silniejszego, to się do niego przyłącz. I my mogliśmy żyć i z Niemiec, i z Rosji lepiej niż Szwajcarzy żyją, lepiej niż Duńczycy żyją. Ale trzeba myśleć, a niestety nasze myślenie, zwłaszcza to myślenie ostatnich 6 lat...
Czyli dywersyfikacja energetyczna nie dla pana, to nie pana bajka, rozumiem. Czyli lepiej się ułożyć z Niemcami, z Rosjanami, niż próbować jakiś własny projekt energetyczny realizować. Dobrze rozumiem?
Ja nie jestem przeciwko na przykład budowie biogazowni w Polsce, ale sam pan wie, jaki jest opór społeczny przeciwko biogazowniom. Na całym świecie biogazownie...
Ale ja zapytałem, czy dywersyfikacja energetyczna to nie jest pana, że tak powiem, bajka.
Ale panie redaktorze, jak ja mogę kupić tanio na wieloletnią umowę w Rosji taniej gaz niż prowadząc ze Stanów Zjednoczonych, no to jaki jest sens pchania się w takie inwestycje? No jaki jest sens? Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu bardzo. No, nie wiem, czy była przyjemność dla państwa, nie wiem, czy była dla mnie. W każdym razie opinia w tym otwartym mikrofonie padła i pora na kolejną. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jerzy Rzepina. Pozdrawiam
witam
pana
panie,
redaktora.
Witam panie Jerzy.
Słuchacze Radia Zachód. Ostatnio coś mi się udaje bardzo często z wami się połączyć, to bardzo dobrze.
Bardzo nam miło.
A teraz do sprawy. To taki był film. Houston, mamy kłopoty. I rzeczywiście Polska ma kłopoty z chwilą, gdy prezydent Trump nie odzyskał drugiej elekcji. Mhm. Odnośnie tego Baltic Pipe, jak to się tam nazywa tak poprawnie, obawiam się, że my te prace są na 4 lata wstrzymane. Dobrze, że robimy swoje, tu gdzie możemy, a może za 4 lata Danie się przekona się.
A czemu mówi pan o 4 latach? Skąd
pan mówi? Pana, bo jeszcze 4 lata zostało tego prezydentury pana tego, jak on się nazywa? Bidena. To jest bardzo zły prezydent. Polska zapłacze i to mocno my zapłacimy. To my wszyscy, my ludzie z PiS-u, my ludzie z PO, wszyscy zapłacimy za to, że został wybrany pan Biden. Odnośnie jeszcze tej sytuacji, trzeba popatrzeć na Ukrainę. Co tutaj się wyprawia? Ukraina zostanie odcięta od gazu. Proszę państwa, jeżeli naród ukraiński będzie zdesperowany i dojdzie do wojny, takiej ostrej wymiany między Ukrainą a Rosją, Polska też ucierpi na tym, bo będziemy strefą przyfrontową. Także to jest wielka polityka odnośnie jeszcze tych zwierzątek, a w Bałtyku tam nagły... Mogę dokończyć?
Bardzo proszę.
Dziękuję
ostatnie dwa zdania.
Dobrze, 2-3 zdania może tego. A proszę państwa, a czy na środku Bałtyku nie ma innych zwierzątek? Tam ekolodzy nie walczą o te zwierzątka, które zostały zniszczone, morświny czy te inne. Tutaj jest cisza. Także proszę państwa, to jest polityka. Bardzo źle. To ja już mówiłem nieraz, że pan Trump nie miał elekcji, nie przedłużył o 4 lata, bo sprawy by poszły do przodu, byśmy się rozwinęli i by było naprawdę lepiej dla Polski, dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Życzę wam wszystkim zdrowia.
Dziękuję. Również panu życzymy zdrowia. Pozdrawiamy serdecznie. Polskie władze zapewniają, że jak na razie termin ukończenia Baltic Pipe nie jest zagrożony. Tymczasem wczoraj wieczorem pojawiła się taka depesza w Polskiej Agencji Prasowej. Duńska Agencja Ochrony Środowiska Mio Styrelsen, tak się ta agencja nazywa, szacuje, że do zdobycia nowej decyzji środowiskowej dla lądowego odcinka Baltic Pipe w Danii zdobycie tej nowej koncesji będzie wymagało 7-8 miesięcy. Tak poinformował Nils Bjorkborn, przedstawiciel tej agencji. Częścią tego procesu są wysłuchania publiczne trwające 8 tygodni. Szacujemy, że przed nami około 7-8 miesięcy prac, zanim zdobędziemy nowe pozwolenie, powiedział pan Bjorkborn. No i jak zaznaczył, również i to nowe pozwolenie będzie mogło zostać zaskarżone. Jak państwo oceniają argumenty stojące za wstrzymaniem budowy Baltic Pipe w Danii? Czy polski plan dywersyfikacji energetycznej, dywersyfikacji dostaw gazu uda się zrealizować? No a jeśli tak, to kiedy? Dzień dobry. Jesteśmy na antenie. I byliśmy na antenie, ale mamy na drugiej linii kolejnego słuchacza. Dzień dobry. Halo, słuchamy pana. Chyba też nie porozmawiamy, a to próbujemy z kolejnej linii. Dzień dobry.
No to świetnie, uprzejmie dzień dobry, panie redaktorze.
Jacyś nieśmiali słuchacze. Dzień dobry panu.
To znaczy ja akurat nie, chyba się do nich nie zwalczę. Panie redaktorze, mówimy w tym momencie, jak to się mówi, o dwugiennicy rurociągu z Rosji do tego, do Niemiec.
Tak? Mówimy o Baltic Pipe, no i o tym, co się wiąże z tym tematem, o Nord Stream 2, który ma zostać niebawem ukończony.
A ja powiem w ten sposób. Polska zawsze amerykańskie decyzje, bo tak to wszystko wygląda, ma być ukończony. Panie redaktorze, a dlaczego pan na przykład nie wejdzie i nie poruszy tematu, który jest związany z tym, że mamy połączenie energetyczne kablami podmorskimi ze Szwecją i z obwodem Kaliningrad. Za Kaliningradem leży Łotwa i obwodem rotewskim. Dlaczego tego tematu nie ruszymy? Przecież jeżeli taki kabel trafi amba, czyli nastąpi jego uszkodzenie, to w tym momencie, biorąc pod uwagę wielkość po prostu mocy, która jest nim przesyłana, bo jeden z nich jest po prostu przesyłany za pomocą urządzeń technicznych, tak zwanych przekształtników, napięcie stare, a drugi przesyła napięcie zmienne, to w tym momencie zginie po prostu 1/3 życia Bałtyku. I tu żadni ekolodzy w tym momencie się na ten temat nie wypowiadają. Rozumiem. Do przyszłości.
Do przyszłości. Dziękuję bardzo za dyscyplinę. Drogi słuchaczu, ja nie jestem aptekarzem. Jedno, dwa zdanie można jeszcze było dodać. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Dominik przy telefonie.
Jesteśmy na antenie.
Panie redaktorze, no jesteśmy świadkami po prostu wypowiedzenia nam wojny. To nie tylko nam jako tutaj Polakom, Polsce, tylko naszej części tutaj Europy. Tak się właśnie kończy, gdy spółkują ze sobą, że tak się kolokwialnie wyrażę, Niemcy z Rosjanami. No to bo to wojna gospodarcza została dużo wcześniej wydana. Nam szczególnie gdzieś w ogóle po 89 roku tutaj ze strony zachodniej. A teraz to jest tak właśnie wojna bronią energetyczną, tak? To nie są przypadki, że akurat tak się dzieje. Żadne tam żabki, rybki i nietoperze, tylko wiadomo, pieniądze, biznes, co jest w grupy interesów, tak, Niemcy, Rosja, tak jak powiedziałem wcześniej. To, co się dzieje tutaj z kopalnią naszą Turów, tutaj PGE Bełchatów, to zaś o tym świadczy. Chodzi o to, Niemcy przy pomocy Rosjan, tak, bo Rosjanie będą to sprzedawać, ten surowiec, będą mogli szantażować Ukrainę, Białoruś, państwa bałtyckie tutaj, a Niemcy chcą po prostu na tym zarabiać, tak? Niemcy są największym promotorem tak zwanej zielonej energii, w Europie, a wydobywają sobie spokojnie węgiel brunatny, nie tylko, ale są promotorem tylko dlatego, żeby od nich tą energię kupować, tak? Też często były montowane też również nawet nie nowe, tylko stare elektrownie wiatrowe w Polsce, które były demontowane z Niemiec i przywożone, montowane w Polsce. Także no, jesteśmy... Tak, Polska ma
tak,
być...
Tak było, tak istotnie było. Tak istotnie
no, tak było.
Było,
no i na tym to polega. My mamy być gospodarką podległą Niemcom, tak? Z bardzo małymi korzyściami dla nas. Są korzyści oczywiście, bo trzeba to uczciwie powiedzieć, ale bardzo małe, niewspółmierne do tego, jakie powinniśmy mieć. A jesteśmy być, mamy być uzależnieni, tak? Tak samo jak Ukraina ma być podległa częściowo Rosji, częściowo też Niemcom, bo nie tylko Rosji. Tak my mamy, nasza część tej Europy nie częściowo ma być podległa Rosji, tak energetycznie, a gospodarczo, przede wszystkim gospodarczo, ma być podległa Niemcom, którzy chcą być hegemonem właśnie w tej dziedzinie tutaj w Europie. I Biden właśnie to przyspieszył. Wbrew jakiejś tam walki myśli, że Niemcy Amerykanom pomogą w walce gospodarczej z Chinami, to jest oczywiście...
Dobrze, już nie mamy czasu, żeby ten wątek rozwijać. Dziękuję panu bardzo. Ja tylko dodam, że polskie władze wciąż zachowują optymizm. Mam nadzieję, że nie jest to tylko urzędowy optymizm co do tego, że decyzję Duńskiej Agencji Środowiskowej, ona nie przekreśla zakończenia tego projektu, tylko no, co najwyżej odkłada go w czasie i uda się spełnić pewne wymogi środowiskowe, żeby ten rurociąg na duńskiej lądowej części mógł zostać połączony. Zresztą komentatorzy zwracają uwagę, że w Polsce też bywało nie raz, nie dwa, że różne ważne, strategiczne inwestycje były na naszym terytorium wstrzymane, a to przez rzadki okaz motyla, który tam występował, a to przez jakieś inne środowiskowe uwarunkowania. Kolejny telefon odbieramy, a zaraz po tym telefonie przytoczę państwu, co mówi na ten temat Władimir Putin, bo taki komentarz też się pojawił. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jola z Opli. Nie wiedziałam, że będę przed Władimirem.
Bardzo mi przykro.
Panie redaktorze, może tak, to wszystko jest jedną wielką polityką. Czy to jest Nord Stream, czy to jest właśnie Baltic, czy różne inne sprawy. Pytanie tylko, komu to ma służyć. To na przykład, jeśli chodzi o Nord Stream, to już teraz można się doczytać, że statki z głębokim zanurzeniem nie będą mogły przechodzić w pewnym miejscu Bałtyku, bo jest tak położony na takiej głębokości.
Zresztą o tym mówiono już dawno, dawno temu i Niemcy zapewniali, że jeśli tylko taki problem się pojawi, to oni oczywiście naprawią rurociąg.
Podobnie zresztą będzie na Mierzei Wiślanej, jeśli ona będzie, bo to chyba dla kajaków. I ja akurat wczoraj miałam okazję dostać zdjęcie z tego, który był na kanale sueckim, zablokował kanał i stoi w tym momencie aresztowany na tym słynnym jeziorze. Aha. $500 milionów kary statek stoi, ale to nie ten temat. W każdym razie, tak jak mówię, to jest ta wielka polityka. A teraz osobiście do pana, panie redaktorze.
Nie, ja wiem. Ja wiem.
Mówiłem,
że z naciskiem na półtora minuty. No,
no ale mówi się półtorej minuty.
Specjalnie dla pani.
No, dobra. Było półtorej roku, jest półtora minuty. Okej. Dziękuję bardzo.
No to pora na Władimira Putina w takim razie. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam. 29 po 12. Rosyjski gaz dostarczany gazociągiem Nord Stream 2 będzie bardziej ekologiczny, czystszy, tańszy i pewniejszy. Tak zapewnił w piątek Władimir Putin. Sugerował, że tranzyt przez Ukrainę mógłby zostać nawet zwiększony po uruchomieniu Nord Stream 2. Zakładamy, że dostawy do Unii Europejskiej będą rosły w ciągu następnej dekady, więc jest możliwość zapełnienia rurociągów Ukrainy także w przyszłości. Rosja tego chce, tak mówił Władimir Putin w piątek, przypomnę, na forum gospodarczym w Petersburgu. Ale my dzisiaj nie o Władimirze Putinie, a o Baltic Pipe, która to budowa ma problemy przez myszy i nietoperze, które występują w Danii. I trzeba teraz zrobić wszystko, żeby nie stała się im krzywda. Jak państwo oceniają tę sprawę, te argumenty i losy dywersyfikacji energetycznej Polski? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. No ja bym mógł powiedzieć, drogie друзья, no bo wystąpiłem po panu Putunie, jego myślach. Panie redaktorze, to co moja poprzedniczka, to jest wielka polityka, ku temu Niemcy, ku temu nawet może Francja, ale ona mniejsza, działa z tyłu. I to, że to się wszystko razem mówię, tylko chcę przypomnieć wszystkim, kto pierwszą wojnę wywołał światową, kto drugą wojnę wywołał światową. Gdyby nie te dwa państwa, panie redaktorze, może by i wojny nie było. A panie redaktorze, to humorystycznie bym chciał zakończyć te półtora minuty. Mogę? To akurat nie na czasie. Pan Bóg mówi do świętego Piotra: Piotrze, coś się źle dzieje w świecie. Trzeba to zobaczyć, co jest. Piotr mówi: Panie Boże, troszeczkę dajmy spokój. Zobaczymy, co powie pan Putin, co powie nowy prezydent Stanów Zjednoczonych i co powie nasz pan, pan Kaczyński. No więc wyszedł Putin i mówi: drodzy друзья, mam złe wiadomości. Pierwsza, że jest Bóg i druga, że będzie jednak koniec świata. No wyszedł nowy prezydent Stanów Zjednoczonych i mówi: ja mam jedną złą, jedną drogą. No jaką złą? Złą, że będzie koniec świata, a dobrą, że jest Bóg. Wyszedł pan Kaczyński i mówi: narodzie Polski, mam dwie dobre wiadomości. Pierwsza, że jest Bóg i rozmawiałem z Bogiem i będziemy rządzić aż do końca świata. Dziękuję.
Dziękuję. Panu przytoczymy teraz wypowiedź posła PSL-u Marka Sawickiego, który w komentarzu do tej sprawy powiedział, że jego zdaniem decyzja duńskich władz ekologicznych jest konsekwencją wcześniejszych działań Stanów Zjednoczonych.
Wydaje mi się, że kwestia protestu duńskiego ma jednak mimo wszystko jakiś związek z działaniami amerykańskimi. Amerykanie dbają o to, żeby kiedy już jest kilka terminali gazu skroplonego, żeby jak najwięcej tego gazu sprzedać do Europy. I mnie to kompletnie nie dziwi. My natomiast powinniśmy zadbać o to, żeby sami produkować energię.
I mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Krzysztof.
Witam, panie Krzysztofie. Serdecznie.
Witam, słuchacze. Można tak jak pan Dominik i wielu tych, którzy popierają PiS i oczywiście sam PiS, postrzegać wszystkich jako wrogów, którzy chcą nam wypowiedzieć wojnę, a można też postrzegać bardziej przyjaźnie jako tych, z którymi możemy robić wspólne interesy. Wiadomo, że nie możemy być naiwni, ale po prostu powinniśmy też zmienić podejście. Ja całą sprawę postrzegam w ogóle jako taki ciąg błędów i w polityce energetycznej obecnych władz, i w polityce zagranicznej obecnych władz. I przykład właśnie Turowa. Jest, mogliśmy zapłacić 40 parę milionów i dogadać się z Czechami. Nie potrafiliśmy tego, zapłacimy pewnie kilka razy więcej. Jeśli idzie z kolei o politykę zagraniczną, można tak jak pani Cichanouska zakładać, że trzeba rozmawiać zarówno z obecnymi władzami, jak i z potencjalną z obecną opozycją, bo może przejąć władzę. Natomiast prezydent Duda do końca, jak już nawet cały...
No dobrze, ale nie wchodźmy w tematy wewnętrzne. Chyba, że szuka pan jakiejś analogii, ale no, tak, ja nie wiem, czy ona jest...
Z tym, co przed chwilą powiedział pan poseł Sawicki, tak? Że na to mają duży wpływ Amerykanie. A jakie my mamy stosunki z Amerykanami? No, jesteśmy jednym z nielicznych krajów, z którymi... Do których Joe Biden właśnie do przywódców nawet nie zadzwonił, tak? Nie możemy liczyć na jakieś przyjazne, na przyjazną pomoc Ameryki, a wiadomo, że to tacy duzi gracze rozgrywają tutaj karty.
Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam. I kolejny telefon mamy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Pozdrawiam i jesteśmy na anteń.
No dlatego radio słuchacza poprzedniego, poseł Halicki jest autorytetem, no to gratuluję. Panie redaktorze, a co prezydent Biden mówił o Putinie, jak się został prezydentem, że to morderca, zabójca i tak dalej. A dzisiaj interesy z nim robi. Zniósł sankcje wobec Nordy drugiej nitki. I panie redaktorze, następna wojna będzie właśnie o energetykę. I ja przypomnę wszystkim. Teraz proszę pana, Dania coś tam szuka w tym rurociągu gazowym, prawda? Niedługo usłyszymy, że Niemcy zakażą rurociągu budować z Norwegii do Polski. Ja nie wiem, czy pan, panie redaktorze, słyszał i może państwo słyszeli, ale Niemcy chcą teraz wprowadzić w Unii Europejskiej zakaz weto dla krajów tych mniejszych.
Jeden z poprzednich słuchaczy mówił o tym już.
Właśnie, więc teraz kraje europejskie, wie pan, mniejsze, nieznaczące, nie będą mogli wnieść weto. to jest całkowity zakaz traktatu, którym podpisała Polska i inne kraje wstępując do Unii. Przez placich urzędaców Niemców, proszę pana, sami rozwalam tą Unię Europejską. Sami. Nie my, nie Polacy, nie Węgrzy i tak dalej. Tylko sami urzędacy na cele szefową Unii Europejskiej rozwalą Unię. To jest takie, wie pan.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu bardzo. Czas minął. Pański głos, pańska opinia nie jest odosobniona, bo takie komentarze się pojawiają, że to powoduje takie działanie napięcia w Unii Europejskiej. Ale skoro już jesteśmy przy Unii Europejskiej, to coś państwu przytoczę. Baltic Pipe to ważny projekt dla regionu. Komisja Europejska jest gotowa zaangażować się w znalezienie rozwiązania po decyzji Danii w sprawie cofnięcia pozwolenia środowiskowego dla lądowego odcinka Baltic Pipe. Tak przekazało Polskiej Agencji Prasowej źródło w Komisji Europejskiej. Baltic Pipe to projekt o dużym znaczeniu dla regionu, sprowadzający po raz pierwszy gaz z Morza Północnego do Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt otrzymał dotację w wysokości 215 milionów euro z instrumentu Łącząc Europę. Komisja Europejska śledzi rozwój sytuacji w zakresie kontynuacji budowy Baltic Pipe po decyzji Urzędu Duńskiego. No i Komisja Europejska deklaruje tutaj gotowość działania i włączenia się do tej sprawy. A jak państwo oceniają tę sprawę i widoki na dywersyfikację energetyczną naszego kraju? Dzień dobry.
Przepraszam, 30 sekund jeszcze.
15.
Dobrze. Panie redaktorze, dowcip jest taki, że tak, gaz z Rosji jest, jak to się mówi, jest nam niepotrzebny, bo to AFAB i tak dalej, ale skuplony gaz przewożony zbiornikowcami do gazoportów, to jest nam potrzebne, bo jest na razie tańsze, a za 2-3 lata jego cena, wie pan jaka będzie, to się pan chyba domyśla. Zapłaci pan za ten bubel polityczny i pan, i ja, i wszyscy słuchacze. Pozdrawiam zatem i do przyszłości.
I kolejnego słuchacza witamy.
Dzień dobry. Roman.
Dzień dobry, panie Romanie.
Powiem, że rurociąg Baltic Pipe jest nam zdecydowanie potrzebny. Dywersyfikacja gazu jak najbardziej. Pamiętam jak, no bo w sumie działamy na zapowiedzi, nie? Pamiętam jak przed wyborami prezydenckimi pan Ruszczyński robił program właśnie Otwarty Mikrofon na temat Baltic Pipe. W zasadzie wszyscy zwolennicy PiS-u mówili, że już wybudowany, że już zrobiony, że w zasadzie możemy środkowego palca pokazać Niemcom i Rosji, bo mamy gaz skądinąd. Podejrzewam, graniczy to nawet z pewnością, że rządzą nami dyletanci, ludzie, którzy nie znają się w ogóle na żadnych interesach. Nie mamy nigdzie przyjaciół. Mit Grupy Wyszehradzkiej padł, ponieważ mimo zapewnień, nie powiem, że kłamstwa pana premiera, że Czesi wycofali się z TSUE, jeżeli chodzi o Turów, to oni zażądali po prostu 5 milionów euro dziennie, ale cóż tam, drobna sprawa, nie?
No chyba pan przesadza, że padł mit Grupy Wyszehradzkiej, bo tutaj sprawę można przestrzegać, postrzegać przez pryzmat pana Babisza, który jest takim czeskim oligarchą.
Aha, czyli to jest taka indywidualna sprawa.
I swoje interesy też ma. No, nie wiem, czy pan wie, do kogo należą kopalnie węgla brunatnego, te po niemieckiej stronie, na tak zwanym trójstyku. To są kopalnie czeskie od 2016 roku.
Ja nie mówię o tych kopalniach, ja mówię
to
o
jest
tym, że
walka
rządzą
o interesy.
Dokładnie, ale to znaczy, że ci, którzy nami rządzą, nie umieją walczyć o żadne interesy. Nie potrafią wybudować rurociągu, który generalnie powinien być nam potrzebny. Nie potrafią zablokować Nord Stream 2. Nie mają nigdzie przyjaciół, postawili na jednego.
Wspomniał pan, że Polska nie potrafi wstrzymać budowy gazociągu Nord Stream 2. No to przypomnę coś w takim razie bardzo znamiennego. Parlament Europejski 21 stycznia przegłosował rezolucję wzywającą do wstrzymania budowy gazociągu Nord Stream 2. Projekt został przygotowany w odpowiedzi na aresztowanie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Rezolucja była wprawdzie niewiążąca, ale w tej rezolucji Parlament Europejski wzywał Unię Europejską i jej państwa członkowskie do opracowania nowej strategii stosunków Unii Europejskiej z Rosją. W tej rezolucji przeczytać możemy, a papier jest bardzo cierpliwy, że w ramach różnych platform polityki zagranicznej oraz przy projektach takich jak Nord Stream 2 trzeba współdziałać, a ukończenie tego projektu Unia Europejska musi natychmiast zatrzymać. Za tą rezolucją głosowało 581 europosłów, przeciwnych było 50, wstrzymały się 44 osoby. Styczeń 2021 roku, mamy czerwiec. Dzień dobry kolejnemu słuchaczowi.
Dzień dobry. Ja uważam, że tą inwestycję gazociągu Baltic Pipe wstrzymano
do tego, że... Może chodzić o...
Chodzi o to, że żeby wstrzymać tą budowę tego naszego gazociągu, bo chcą w pierwszej kolejności dokończyć ten gazociąg Nord Stream 2 i Niemcy chcą mieć już ten gaz, żeby rozprowadzać po prostu tutaj w regionie całym, w całej Europie. I wtedy jak nie będzie konkurencji, no to prędzej zdobędą po prostu odbiorców. A co dochodzi o elektrownię Turów, to tam chodzi o, im chodzi o to, żeby zamknąć naszą elektrownię, żeby stworzyć taki precedens. I wtedy po prostu, nie wiem, czy Czesi są świadomi, czy nie są świadomi, czy działają w porozumieniu z Niemcami. I wtedy zamkną też te inne po prostu kopalnie, które tam są z węgla brunatnego, po to, żeby właśnie przerobić tę elektrownię na ten gaz, który będzie szedł tym rurociągiem właśnie Nord Stream 2. I to jest w interesie Niemców i Niemcy to właśnie kombinują, tak mi się wydaje, w taki sposób właśnie. Czyli wszystkie te kopalnie tam prawdopodobnie zostaną zamknięte. Ale najważniejsza jest właśnie dla nich ta nasza kopalnia, żeby taki stworzyć precedens. I prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że będzie interwencja, jeśli Rosjanie będą używać do celów politycznych. No to jeśli zakręcą Niemcom Turek, no to wtedy Stany Zjednoczone podejmą interwencję w sprawie tutaj dostaw. Także to mniej więcej tak wygląda według mnie. A nie ma żadnego... Halo?
Tak, słuchamy pana. Jeszcze 10
sekund. No nie ma żadnego uzasadnienia, żeby wstrzymywać budowę, skopywanie po prostu rury na terytorium Danii, bo to takie rzeczy były już robione nie raz i to jest tylko po to, żeby właśnie opóźnić inwestycje i żeby Niemcy pierwsze miały swój gaz i swój gazociąg i żeby znaleźć odbiorców. Tak jest moje zdanie na ten temat.
Dziękuję panu bardzo. Posłuchajmy teraz eksperta portalu Business Alert Wojciecha Jakubika. Kilka dni temu powiedział, że jest za wcześnie, aby oceniać konsekwencje decyzji duńskich władz dla budowy gazociągu Baltic Pipe. Jak wskazał, spółka budująca ten gazociąg w Danii, która jest operatorem systemu przesyłowego, ma podać szczegółowe informacje na temat tego, jakie środki zaradcze mają zostać podjęte.
Może chodzić o uzupełnienie dokumentacji, o złożenie nowego wniosku. Nie można teraz rozstrzygnąć, jakie środki zaradcze należy podjąć, ile czasu one zajmą oraz jakie będą konsekwencje dla generalnego terminarza projektu. Póki co wszystkie pozostałe elementy z Baltic Pipe są realizowane zgodnie z planem. Miejmy nadzieję, że skończy się na przekazaniu kilku dokumentów i szybkim wznowieniu pracy.
A ja przypomnę, że Baltic Pipe jest ważnym projektem także z perspektywy województwa lubuskiego. 70-kilometrowy odcinek ma przebiegać przez teren 7 lubuskich gmin. I tak na przykład gmina Przytoczna z tytułu tego, że rurociąg będzie i będzie już działał, spodziewa się dochodów budżetowych do swego samorządowego budżetu w wysokości 2 milionów złotych rocznie. Pozostałe gminy na podobnym poziomie. To nie są małe pieniądze także w sensie finansowania lubuskich samorządów. Kolejny telefon mamy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, no wydaje mi się, że u nas w kraju to wszyscy ostatnio rżną głupa, a przecież wiadomo, kto to wszystko organizuje. Jest taki jeden słynny w Brukseli Kaszub, który niekoniecznie z organizacji Gryf, a wręcz po przeciwnej stronie stał, który to wszystko organizuje. To jest jego robota.
Tak pan myśli? Tak
proszę
pan
pana, myśli. No nie myślę. No przecież to jest tak oczywiste.
No chyba nie powie mi, że pan wie, skoro pan nie myśli. No może pan się domyślać, ale rozumiem,
no
że
dobra,
jest to pana opinia.
Domyślam się. No to niech panu będzie. Świadczyć o tym będzie to, że on nigdy z Brukseli nie wyjedzie. On tu podpuszcza, czaruje, żeby nie wróci tutaj, bo on tylko przyjeżdża, szczuje, sprawdza, co zrobił, podpuszcza innych, jedzie z powrotem, a po drugie on tam ma taką kasę, on zawsze był materialistą i tylko mu chodziło o pieniądze w życiu, że no wie pan, no 200 tysięcy miesięcznie w złotówkach przeliczając, no, nie tak szybko można zrezygnować. No co mi daliście, jak Mateusz Morawiecki, który zrezygnował z większej kasy, no ale to jest wysokiej klasy patriota, to jest co innego. No i wielkim nieszczęściem stało się dla świata, a przede wszystkim dla Europy, że Donald Trump przegrał wybory, bo to był jedyny bat na Putina i na Niemcy.
Ale ci, którzy, że tak powiem, nie zgadzają się z tym stwierdzeniem, mówią, że to właśnie za kadencji Donalda Trumpa rozpoczęła się budowa Nord Stream 2.
No mam, proszę pana, projekty, zanim on doszedł, do, zanim Trump przejął władzę, to przecież projekty robione przed latami, nie? Mhm. Schroeder kierował tymi sprawami także. Wspomnij pan moje słowa. Tusk tu nie wróci, a wszystko to, to jest jego robota. Wszystkie nieszczęścia, które spadają po kolei na Polskę ostatnio, wszystkie po kolei, to jest jego robota.
Pańska opinia, to jest otwarty mikrofon, za 14 minut będzie godzina 13, mamy kolejny telefon.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu.
No przede wszystkim chciałem powiedzieć brawa dla pana Ryszarda z Budachowa, bardzo inteligentna, zwięzła i merytoryczna wypowiedź. Moim zdaniem dokładnie tak wygląda u nas w Polsce, gdy się wojuje z całym światem, gdy w wielu obszarach powracamy do czasów komuny, gdy za wroga uznaje się Unię Europejską na czele z Niemcami, gdy o Putinie i Łukaszence mówi się dużo mniej niż o Merkel czy o Bidenie. Dywersyfikacja energetyczna jest bez wątpienia, nikt nie powinien mieć wątpliwości, nieodzowna, ale potrzebna jest jakaś normalna dyplomacja, której chyba obecnie albo nie mamy, albo jest aż tak zła. Nigdy nie miała Polska tak złych stosunków dyplomatycznych prawie z całą Europą. Nietoperze, robaczki świętojańskie, czy tam jeszcze jakieś inne stworzonka, trzeba szanować, ale nie powinniśmy dać się zwariować i chyba wracać do czasów egipskich skarabeuszy czy świętego byka Apisa. W niesamowitym tempie ubywa nam gatunków zwierząt, o tym wiemy, tego powinniśmy się bać, powinniśmy z tym walczyć, z tą sytuacją. Mam dwie dobre wiadomości, akurat w 100% odwrotne do marzeń któregoś z poprzedników. Marzę o tym, żeby jak najszybciej pan Tusk wrócił do naszej, nie tylko do naszej polityki. Serdecznie dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Serdecznie pana pozdrawiam. Wspomniał pan o dyplomacji, o skutecznej dyplomacji, o braku skutecznej dyplomacji. No to przytoczę państwu jeden fakt. Taki sprzed kilku ostatnich dni. Rosyjski koncern Rosnieft potwierdził w środę, że do rady dyrektorów tej państwowej rosyjskiej firmy dołączyła była minister spraw zagranicznych Austrii Karin Kneissl. O jej nominacji, na której weselu bawił się prezydent Władimir Putin, rząd Rosji poinformował już w marcu, a z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Rosnieftu wynika, że nominacja Kneissl została zatwierdzona 1 czerwca przez doroczne zebranie akcjonariuszy. Była minister spraw zagranicznych Austrii zasiada w 11-osobowej radzie jako jedna z dyrektorów niezależnych. Taką samą funkcję pełni zresztą w Radzie były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który jest również szefem Rady Spółki Nord Stream 2 AG. A w Radzie Rosnieftu i zarazem we władzach Nord Stream 2 zasiada także biznesmen i były agent wschodnio-niemieckiej Stasi, z czym nikt się nie kryje, Matthias Warnik, zaliczany przez media do bliskich przyjaciół prezydenta Władimira Putina. Dyplomacja, była dyplomacja, a interesy chyba jednak przede wszystkim. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się. Panie redaktorze, każdy z przywódców świata ma przyjaciół, wrogów, proszę pana, takie życie. Na rurociągu przyjaźni pięknie rosną nasze zboża, proszę pana, i lasy. Pięknie, bo to już tyle lat, proszę pana, płynie. I jeszcze zasadnicze pytanie, proszę pana, w tym temacie nurtuje. Ile kosztuje metr sześcienny gazu z Rosji, ze Stanów Zjednoczonych, w Polsce, nie tam, tylko tu w Polsce. A ile będzie kosztował, proszę pana, gaz z Norwegii, metr sześcienny? I proszę pana, wszyscy przeciwnicy normalnie tego Nord Stream 2. Proszę pana, gdyby nie Niemcy, to w Polsce by życie zamarło, jak była awaria, proszę pana, w Bełchatowie. A Czesi nie pytają się o Bełchatów, ani proszę pana, o koni, tylko się pytają o Turów, który z nimi graniczy. I nikt nie mówi, proszę pana, o tych kopalniach, które już dawno funkcjonują, bo funkcjonują na terenie Niemiec, proszę pana, i Czech, tylko mówi o tym, jak będzie rozbudowywana kopalnia, dalej będzie szła, Turów, bo tak ma być. Bo blok wybudowany nowy, proszę pana. I tam z Polski nie będzie złożony z Bełchatowa chyba węgiel, tylko tam na miejscu wydobywany. I o to w sumie chodzi. A polscy rolnicy, proszę pana, w Bełchatowie i w Koninie walczyli, proszę pana, o pustynność tych ziem. Bo woda uciekła, proszę pana. Odszkodowania dostają i dostawali, proszę pana. I niech się pan nie dziwi, że Czesi o to walczą również. Bo każdy normalny człowiek będzie o to walczył. Do widzenia panu.
Do widzenia panu. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Leszek Gorzowa.
Dzień dobry, panie Leszku.
No cóż, no, jaką mamy dyplomację, takie potem wychodzą sytuacje. A jeżeli Dania chce ugrać coś więcej niż tylko jakiś tam procent udziałów, no to wcale się nie dziwię, że mają skuteczną, chcą mieć skuteczną dyplomację i dlatego tak będą grali, taką kartą będą grali. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli mówimy o Nord Stream 2, no to w ogóle o tym projekcie, no to czemu podnosiliśmy szabelki i walczyliśmy z bardzo silnymi przeciwnikami, jak nie mieliśmy żadnego poparcia praktycznie u nikogo. Stany Zjednoczone są naprawdę bardzo daleko, nie? To są dwaj sąsiedzi, którzy graniczą z nami. Więc nie rozumiem w ogóle postępowania rządu polskiego w walczeniu aż do śmierci, no faktycznie, no bo nie inaczej, nie? Można by było się ugadać z nimi w inny sposób. Można by było traktaty jakieś tak samo podpisywać. Czy to jest po prostu, to jest chyba logiczne, nie? Tylko, że faktycznie my potrafimy od 8 czy tam 9, od 8 lat, od kiedy, no od 6 lat, kiedy jest ta władza teraz, to jest, to walczyć jedynie z szabelką i mówić Bóg, honor i ojczyzna. Człowiek się w ogóle nie liczy. Tak oni to uważają, także pozdrawiam wszystkich słuchaczy. A jeszcze jedna rzecz, tylko chciałem powiedzieć, że no, jeżeli mówimy o patriotyzmie pana Morawieckiego, no to chyba się ubawiłem troszeczkę. To tylko tyle. Dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia. Za 8 minut 13 i mamy kolejną opinię.
No dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja kiedyś wam mówiłem, że Bidena, prezydenta USA przewiduje na połowę kadencji i tak po prostu mniej więcej po prostu to widzę po prostu. A Tusk, no, jak miałby wrócić tutaj do naszej tutaj Polski, to chyba tylko na spacerniak. To, no, ktoś by musiał, to dobry sędzia pokoju go tam rozliczyć za to wszystko. Zresztą nie tylko jego. Mówiliście tutaj państwo o wiatrakach. Wiatrak jest fajnie, jak pracuje ze 2-3 kilometry od ludzi. I nie tak jak w telewizją i ktoś sobie mówi, że Niemiec sobie blisko postawił wiatrak i z tego korzysta. Korzysta, znaczy no, tam ma dużo może taniej prąd, ale też cierpi, bo wiatrak działa szkodliwie na serce, na mózg, na organy wewnętrzne człowieka. To jest udowodnione. Biogazownie, tak, pod warunkiem, że będzie normalne coś tam wlewane, tak jak to pokazywali na Podlasiu rolnika, że ma swoją biogazownię i swoje tam odchody, te zwierzęce z bydła tam wprowadza. Nie, że przywiozą tutaj do Polski nie wiadomo co, wyleją, a potem rozleją na nasze pola i się nie wiadomo co dzieje. Później po naszych żołądkach czujemy, co się dzieje, no nie?
No dobrze, a wracając do bałtyckiej rury, do tego, jak została ona zablokowana przez Duńczyków z powodów ekologicznych.
No Niemcy z Rosją to zrobiły, to jest na 100%, no. Kto smaruje, ten jedzie, wie pan. Także no, a Polska co za słaba jest i tyle. Trzeba mieć swój gaz, jak nie ma swojego gazu, no to niestety trzeba być uzależniony. Kombinować więcej, no ale co, chcą zrobić, żeby nie spalać, pozamykamy wszystkie kopalnie, no nie? A później oni sobie odkupią nasze kopalnie za bezcen i będą wydobywać, bo powiedzą, że to jest ich. Także no tak to widzę.
Dziękuję panu bardzo. Sprzedaż gazu w Polsce przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w ubiegłym roku wyniosła 30, prawie 2 miliardy metrów sześciennych. Z tego ponad 9 miliardów sześciennych pochodziło z kierunku wschodniego, jak to mówią specjaliści do spraw energetyki. Przepustowość Baltic Pipe po jego ukończeniu ma wynieść do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie do Polski oraz do 3 miliardów metrów sześciennych do Danii i Szwecji. To pozwoliłoby Polsce w całości zastąpić gaz z kierunku wschodniego. Baltic Pipe ma dostarczyć gaz z norweskich złóż, a takie złoża sukcesywnie skupywał PGNiG, by zapewnić wypełnienie nowego gazociągu. Tak zwane zasoby wydobywalne pozostające w dyspozycji PGNiG Upstream Norway wynoszą 331 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Łączna produkcja gazu przez PGNiG Upstream Norway może osiągnąć w 2027 roku poziom 4 miliardów metrów sześciennych. I kolejna, ostatnia już dziś opinia. Dzień dobry.
No witam, dzień dobry. Na koniec powiem tak do tego poprzednika. Jak mają mówić Polacy, jak nie Bóg, honor i ojczyzna? No chłopie, gdzie ty żyjesz w ogóle? Według teorii tych tutaj wyznawców Donalda Tuska, to Polska ma wrócić do lat jeszcze do 8 lat, tak, to do roku, tak jak było do roku 2015. Mamy być według was, szanowni panowie i panie, jeżeli słuchacie, mamy dalej podlegli, tak, Polska ma być montownią dla Niemców, Rusek ma nas sprzedawać, powiem tak brzydko, kiepski gaz, który do tej pory polska dyplomacja odzyska kupę milionów złotych.
Ja nie wiem, czy tak jest. Ja nie wiem, czy rzeczywiście słuchacze tego chcą, ale może, no, to, ale, no, ale może to daje to poczucie spokoju właśnie niektórym. No, że jak, tak, się, no, jak być, się cicho jest, to się.
Dokładnie, dokładnie.
To się, jest, to się ma smyczy, spokój siedzieć, i pokój.
Się, dokładnie. Jak siedzieli na smyczy u Ruska i narzekali wszyscy, że głodowe pensje mają, że emeryci głodem przymierają i tak dalej, to wtedy było dobrze, wtedy było wspaniale. Gdy Polska...
No, ale nie odbiegajmy od tematu może.
No, ale to trzeba też powiedzieć, bo to padło tyle słów negatywnych na temat dyplomacji. Oczywiście nie jest, żadna dyplomacja nie jest perfekcyjna. Jednak Polska odnajduje swoje miejsce tu w Europie. No takie mamy położenie. Od setek lat mamy takie położenie, że tak powiem, i znajdujemy się pomiędzy młotem a kowadem, raz Niemcy, raz Ruscy nas atakowali. I teraz jest tak, że Polska zaczyna wykorzystywać swoje możliwości. Zaczyna uruchamiać fabryki, prawda? I zaczyna wszystko wracać do normy, że tak powiem.
Uda się pana zdaniem, uda się przezwyciężyć trudności z budową gazociągu
panie redaktorze, myślę, że
Baltic
tak,
Pipe?
Tak, bo tu chodzi też o pieniądze i ta dyplomacja musi być twarda i konkretna, bo ja nie jestem ekspertem, nie jestem znawcą, nie jestem biznesmenem, żebym oceniał to z takiego punktu, ale z mojego punktu widzenia myślę, że to nie będzie z tym problemu. Z tym, że tak jak powiedziałem wcześniej, musi być ta dyplomacja, teraz musi się wykazać prawda, jakimś tam profesjonalnym podejściem do tego tematu i sądzę, że to jest tylko taki może też sygnał dla Polski jakiś, prawda, żeby może, nie wiem, inaczej zareagowali, ale budowa toczy się dalej, prawda, po stronie polskiej toczy się dalej i mi się wydaje, że to się zakończy wszystko jakimś dokumentem, prawda, podpisanym i tyle.
Optymistycznym głosem zakończyliśmy. Mamy nadzieję, że myszy i nietoperze nie zatkają Baltic Pipe. Za 2 minutki będzie godzina 13. Ja już pięknie za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Po 13 oczywiście po wiadomościach, jak co dzień koncert życzeń, jak co dzień od poniedziałku do piątku oczywiście. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Dziękujemy za udział w audycji. Najciekawsze głosy i komentarze usłyszysz raz jeszcze w sobotę w programie W tym coś jest o 12.40.